Patent na sternika.
Dobry wieczór, Anna Rembas. Dziś zapraszam Państwa na pokład żaglowca Akademii Marynarki Wojennej ORP Iskra. 30 lat temu żaglowiec wrócił z rejsu dookoła świata. Dzień powrotu zaplanowano specjalnie na 10 lutego 1996 roku, kiedy to Gdynia obchodziła 70-lecie powstania. Dziś miasto obchodzi jubileusz stulecia, ale wtedy też był mroźny lutowy dzień, pogoda podobna do tej, która jest dzisiaj i była już wczoraj na skwerze Kościuszki, kiedy to odbywały się główne uroczystości. 30 lat temu pod dowództwem komandora porucznika Czesława Dyrcza okręt ORP Iskra pokonał 37 tysięcy mil morskich w ciągu 300 dni, promując Polskę i szkoląc podchorążych. Wśród tych podchorążych są też moi dzisiejsi goście. I teraz mam zaszczyt zaprosić Państwa do rozmowy z absolwentami Akademii Marynarki Wojennej, uczestnikami tego historycznego rejsu.
Krzysztof Grunert, PGZ Stocznia Wojenna.
Piotr Bekier, prodziekan do spraw kształcenia studenckich, Akademia Marynarki Wojennej.
Wojciech Szymczak, szefostwo techniki morskiej, szef oddziału.
30 lat temu wszyscy byliście podchorążymi, którzy wchodzili na pokład ORP Iskra i płynęliście dookoła świata jako studenci, dwudziestolatkowie, którzy studiowali, rozpoczynali swoją, nie wiem, czy to można nazwać przygodą, ale w tym momencie i w tym rejsie to chyba była przygoda, panowie. Jak wspominacie ten rejs? To było 30 lat temu. Rozmawiamy z okazji na pewno też związanej ze stuleciem powstania naszego miasta Gdyni. 10 lutego Iskra wracała w 96 roku, ale wypływała w kwietniu 95. Może od pana dziekana rozpoczniemy, panie Piotrze.
Panie Aniu, ale to tak ja trochę powiem, słuchając z tego wprowadzenia, co pani mówiła, to tak z rozrzewnieniem wspomnienia mnie naszły o tych 20-latkach, którzy wchodzili na pokład i tak faktycznie tak
ale
było.
Ale dobrze powiedziałam, bo 20 lat mieliście.
Bardzo dobrze, tylko my sobie tego na co dzień nie uzmysławiamy, że to tak było, że to było tak dawno temu, że my wtedy mieliśmy 20, 21 lat. Dopiero słuchając tych pani słów, teraz tak mi przyszło, no faktycznie tak było. No,
no bo mieliście te 20 lat, byliście chłopakami, byliście młodymi ludźmi, a teraz, panie dziekanie, pan uczy tych młodych ludzi. Pan jednak pokazuje im też tą drogę, tylko być może trochę inaczej, bo rejsów dookoła świata już potem na Iskrze nie było.
Tak, rejsów nie było, ale tym, co pani mówi, jest prawda. Ja chodziłem na praktyki z podchorążymi, co prawda nigdy nie byłem na Iskrze, na praktyce z podchorążymi, no poza jednym epizodem, tam od razu po zostaniu w Akademii. Ja częściej chodziłem na okręcie szkolnym ORP Wodnik, ale faktycznie to różnica między podchorążymi wtedy, jakimi my byliśmy, czyli te 20-21 lat, a tymi, którym ja chodziłem na okręcie ORP Wodnik, to jest niewielka, więc faktycznie miałem możliwość patrzenia, nie wiem, czy to odzwierciedlało, tak jak kadra wtedy akademicka na Iskrze patrzyła na nas, tak, czy ja tak w taki sam sposób patrzyłem na tych podchorążych na okręcie ORP Wodnik, ale no to jest coś w tym stylu właśnie. Co prawda różnią się te praktyki, na Iskrze troszkę inna jest praktyka, na Wodniku jest trochę inna, ale chodziłem, ale widziałem, ale były wspomnienia, także no tego się nie da uciec jednak. No
było to dla mnie na pewno bardzo dużym zaskoczeniem. Myślę, że nie wiedzieliśmy do końca na początku, jak to na nas spadło, jak grom z jasnego nieba, czy się cieszyć, czy płakać, czy będziemy zadowoleni, czy będziemy przygotowani odpowiednio też na ten rejs i co nas czeka przede wszystkim, bo też trzeba powiedzieć sobie jasno i wprost, że to było raptem 6 lat po uzyskaniu no, takiej wolności tej przysłowiowej w Polsce, gdzie jeszcze w tych czasach i w roku 95 to mało kto wyjeżdżał za granicę bliską, do najbliższych sąsiadów naszych, a co dopiero uczestnictwo w rejsie dookoła świata i to jeszcze 300 dni na żaglowcu, który jednak był łupinką taką małą na oceanach świata taka, a my dopiero zaczynaliśmy tą przygodę i z Akademią Marynarki Wojennej, i z wojskiem i z morzem też, tak? Dla większości z nas, którzy byliśmy z całego kraju rzuceni na wybrzeże do Akademii Marynarki Wojennej, no to były pierwsze takie doświadczenia na tej Iskrze, pierwsze dni na Iskrze, to były pierwsze nasze doświadczenia pobytu na morzu w ogóle, tak?
Jest to związane z radiem i ja nie jestem do końca przekonany, ale być może z Radiem Gdańsk nawet, bo pamiętam, że słuchałem radia w pokoju. To było w grudniu, nie, w listopadzie. I w radio było powiedziane, że pierwszy rok podchorążej z Akademii Marynarki Wojennej idzie w rejs dookoła świata. Ja wtedy wybiegłem na korytarz, słuchajcie, idziemy w rejs dookoła świata.
95 rok, to chwilę po tym, jak żeśmy uzyskali tą swobodę poruszania się gdzieś tu po Europie, jeszcze nie do końca może po świecie, jednak niesienie tej bandery wówczas, a dzisiaj, tak, to było no, duże osiągnięcie dla marynarki, pokazanie się też, zobaczenie też na świecie, jak ta Polonia sobie poradziła w tych latach wcześniejszej emigracji i czekała też z utęsknieniem, aż ten nasz okręt i żaglowiec przypłynie do portów na całym świecie, także to było wydarzenie duże.
A to też jest dobry temat, bo Polonia, w szczególności ludzie, marynarze, którzy walczyli podczas II wojny światowej i z różnych okoliczności nie wrócili do Polski po wojnie.
Czekali na was,
witali
was.
To powiem tak, jak oni widzieli okręt, banderę, to ciarki po skórze chodziły. Niektórzy mieli łzy w oczach, a już jak... Dla nas to mogło być banalne pytanie, ale było takie, czy on może dotknąć bandery? To wie pani, to było coś niesamowitego, jak starszy pan, który gdzieś był na pokładzie błyskawicy, po tylu latach jest na okręcie polskim i dotyka tej bandery, za którą on krew przelewał. Do dzisiaj ja mam ciarki, jak o tym mówię.
I wcześniej nie było, i później nie było, a wówczas to był jedyny, ale to też należy podkreślić, że to był rejs okrętu wojennego, bo to, że jest Iskra żaglowcem, to wiadomo, ale też jest okrętem, a okręt jednak pełni trochę inną rolę i zadanie niż zwykły, no powiedzmy, normalny statek handlowy, czy żaglowiec szkolny u nas typu Dar Młodzieży. Jednak Iskra jest traktowana jako kawałek kraju, tak? Ta bandera, ten okręt to jest jakby, no, terytorium kraju prawie, że jak ambasada i takie, i tego typu historie, tak? W związku z tym ci wszyscy, którzy pamiętali jeszcze Polskę z czasów wojennych lub emigracji powojennych okresie, no czekali na ten żaglowiec, na ten okręt, jakby czekali na Polskę, która dotykając, tak jak tutaj Krzysztof mówił, bandery, traktowali, że w zasadzie są w Polsce, tak, i że przypłynął do nich kawałek Polski. Także to było takie osiągnięcie.
To było wielkie osiągnięcie, ale to był też trudny rejs, jeżeli chodzi o warunki żeglowania, warunki nawigacyjne. Wiem, że mieliście sytuacje, kiedy naprawdę były ostre przechyły, kiedy naprawdę walczyliście z tym morzem, z tymi oceanami i był to taki rejs hartujący was jako młodych, wtedy jeszcze podchorążych studentów.
Trzeba podkreślić, że myśmy byli we wszystkich warunkach klimatycznych, od minus 20 do plus 38, od spokojnego morza po huragany. Myślę, że myśmy naprawdę przeżyli szkołę życia, bo na żaglowcu morze jest całkiem inne niż na statku czy na okręcie. Jednak na tej małej łupince, jaką myśmy byli Iskrą, tam każdy zależy od każdego. Jedna zła decyzja była tragiczna w skutkach. Ja dopiero z perspektywy czasu zrozumiałem, jaką odpowiedzialność miał na sobie dowódca Iskry. Oficerowie wachtowi, którzy pełnili te wachty, mieli tych nas podchorążych z zero doświadczeniem i jakoś szliśmy naprzód.
No myślę, Krzysztof, że jak później został dowódcą okrętu, to jak najbardziej już sobie zdawałeś sprawę z tego, jaka to odpowiedzialność ciąży na dowódcy i za jego załogę, tak?
Ale też dochodzimy do takiego momentu, w którym ja chciałam się znaleźć, bo panowie jesteście, nie wiem, czy wszyscy urodziliście się w Gdyni, nie wiem, czy wszyscy się wychowaliście w Gdyni, obchodzimy teraz uroczyste właśnie stulecie tego miasta, ale na pewno jesteście osobami związanymi z morzem, związanymi z tematyką morską. Jesteście ludźmi, którzy skończyli Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni. To jest ważne, co pan Krzysztof powiedział, bo pan trafił na okręt, pan trafił na
okręt ratowniczy,
pan został na uczelni, panie dziekanie, pan Piotr Becker.
Rejs tam dał bardzo dobry fundament taki morski w naszej karierze wojskowej. Bycie zamkniętym przez 300 dni na takiej małej przestrzeni, jakim jest Iskra, dawało ten komfort psychiczny później, że myśmy wiedzieli, jako dowódca okrętu ZDO, czy po prostu członek załogi, jak sobie z tymi problemami radzić. Mogliśmy przewidzieć, czy coś złego się dzieje w załogi, bo byśmy byli po drugiej stronie barykady w czasie rejsu. A teraz przyszło mi podejmować decyzję, co i jak robić z załogą, żeby tych napięć nie było. Kiedy był kij, kiedy była marchewka, była marchewka. To ten rejs nauczył nas chyba takiej dyscypliny. Nauczył nas podejścia do obowiązków na morzu, żeby wykonywać je od A do Z. Tu nie było żadnego w ogóle miejsca na jakieś, a dobra, potem, a kumpel za mnie zrobi. Nie, bo jak ja tego nie zrobiłem, to ktoś tego mógł albo nie zauważyć i konsekwencje były tragiczne. Z perspektywy czasu, jak to już wcześniej padło, to naprawdę oni wykonali kawał dobrej roboty. 300 dni cały czas pod presją. Czy ja wykorzystywałem doświadczenie, które zdobyłem na Iskrze? Tak, oczywiście. Podejście dowódcy do załogi, podejście oficera wachtowego do załogi. Myśmy stali tam na wachtach codziennie. Plus 30 czy w minusowych temperaturach. Potem, będąc dowódcą okrętu, ja już wiedziałem, jak traktować załogę. To znaczy, ten sygnalista, który stoi 4 godziny na mrozie, pół godziny przerwy na herbatę. Tą przerwę, którą ja miałem na Iskrze, stosowałem później swojej pracy, bo ja wiedziałem, że te pół godziny w ciepłym, z herbatą ciepłą, podbijało morale o 200%. Ja do dzisiaj pamiętam, jak ówczesny komandor Dyrcz zawsze po rannych odprawach witał nas stwierdzeniem: witam panów serdecznie. Szczególnie serdecznie. I ja to używałem później jako swoje powitanie.
Niby niewiele, prawda?
Niby jak
wiele robi.
Witam panów szczególnie serdecznie. Zostało chyba to wyryte w mojej psychice już do końca moich dni będzie.
I jak pan, panie dziekanie, patrzy na przykład na młodych ludzi, którzy teraz się kształcą i nie mają okazji płynąć dookoła świata, nie mają okazji na przykład właśnie w sobie wyrabiać tych wszystkich cech, które są potrzebne na morzu, w służbie. Jak pan do tego podchodzi jako teraz osoba kształcąca te młode roczniki?
Nasz przypadek jest zupełnie odosobniony od tego, co tutaj się dzieje, natomiast samo pytanie ma głęboki sens właśnie odnośnie takiej praktyczności studiów, bo generalnie o tym mówimy. Jest taka praktyka marynarska, ona tutaj wcześniej wspomnieliśmy, że pierwsza część rejsu to była taka nasza praktyka marynarska. To ma za zadanie, ta praktyka nie mniej, nie więcej, tylko pokazać temu młodemu adeptowi sztuki morskiej, z czym on może się w przyszłości spotkać, więc to nie jest praktyka, która jest ukierunkowana na wykształcenie jakichś specjalistycznych umiejętności. Nie, to po prostu pokazuje się to, co najgorsze. Ja nie chcę tutaj literalnie mówić, jak praktyka marynarska wygląda, ale tam po prostu mamy zadanie złamać, zdeptać i sprawdzić, czy ten adept, kandydat się nadaje, czy nie. Bo jeżeli kiedyś ma on zrezygnować ze studiów, tak już mówię teraz bardziej ogólnie, no to niech zrobi to teraz, na samym początku, tak?
Ja rozumiem, że złamać, zdeptać, to też bardziej to mówi pan oczywiście obrazowo, bo to chodzi o to, że to natura po prostu taka jest. Morze takie jest, ocean taki jest, że tam nie bierze jeńców.
Do morza trzeba mieć szacunek, trzeba umieć współpracować z morzem, że tak się wyrażę. Nie można stawać okoniem, nie można walczyć, bo to nigdy nie przyniesie efektów. Morzu trzeba się poddać. Jeszcze do tego wykonywać swoją pracę, bo nie mamy być turystami, mamy być żołnierzami, bo mówimy konkretnie tutaj o Akademii Marynarki Wojennej, o kształceniu podchorążych. To mają być żołnierze, oni nie są turystami, oni nie są żeglarzami. Oczywiście gdzieś tam mogą sobie być, natomiast pierwsze ich zadanie to wykonywanie zadań. Tak? Później na okrętach, gdzie trafią, mają wykonywać zadania. Po to są okręty szkolne, po to jest iskra, po to jest wodnik, żeby właśnie tą najgorszą stronę morza im pokazać i żeby oni sami mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest dla nich, czy to nie jest dla nich. Akademia Marynarki Wojennej kształci na kierunkach, które my sobie między sobą nazywamy morski, gdzie to jest nawigacja oraz mechanika i budowa maszyn. Te dwa kierunki to są kierunki, które zapewniają dopływ młodych oficerów, podporuczników, absolwentów Akademii na okręty przede wszystkim, bo oczywiście nie muszą trafić na okręty, ale przede wszystkim na okręty. Natomiast pozostałe kierunki, których jest całkiem sporo, są ukierunkowane na kształcenie dla potrzeb sił zbrojnych w ogólności. I tam jest jakby to odwrócone. Tam przede wszystkim trafiają poza okręty, natomiast w wyjątkowych sytuacjach mogą trafić na okręty. I te kierunki niemorskie, one nie mają praktyk morskich, no z tego oczywistego powodu, że wówczas nie ma tej potrzeby.
Myślę, że możemy dodać tutaj, że wprost faktycznie trzeba podkreślić, że ten aspekt wychowawczy tego morza, tego trudu służby na morzu w tych ciężkich warunkach, szczególnie na takiej małej jednostce, jaką była Iskra na tych oceanach świata i ilość dni spędzonych przez nas na tym morzu, to na pewno ten aspekt wychowawczy jest bardzo dobry i wskazany dla młodego człowieka trafiającego do Akademii, żeby jednak raz zobaczyć, z czym się będzie mierzył w przyszłości i dwa, zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. I faktycznie, jeżeli podchorążowi dzisiejszy mniej żeglują, mniej mają możliwość odbycia tak długotrwałych rejsów, jak myśmy odbyli tych 300-dniowych, no to jednak z naszego przynajmniej punktu widzenia, jak tutaj dyskutowaliśmy też wcześniej, no wpływa to prawdopodobnie negatywnie na nich, tak? Oni no, nie są aż tak przygotowani, jak my byliśmy do różnych warunków ciężkich, tak jak na przykład ja służyłem na okręcie ratowniczym i faktycznie większość mojej służby to jest jednak niesienie pomocy innym jednostkom, czy potrzebującym na morzu w ciężkich, trudnych warunkach, często zbliżonych do tych, jakie spotkaliśmy podczas rejsów świata na morzach i oceanach, mimo że na bliższych wodach, to jednak to uzmysławiało nam już wtedy, z czym się możemy mierzyć w przyszłości. Nie musieliśmy tego nadganiać jakby służbą fizyczną już na okrętach później, bo już to mieliśmy, wyryte te pewne schematy zachowania i wiedzę, jaką mogliśmy wynieść tego żaglowca naszego z rejsu dookoła świata. I jest. To była duża wartość dodana, myślę, której dzisiaj nie tak do końca jest dużo i myślę, że można by częściej nasze okręty wysyłać w długotrwałe rejsy, szczególnie na początku kariery tych młodych ludzi, żeby jednak wyryło to w nich pewne piętno tego morza i przyzwyczaiło, że z morzem nie ma żartów.
To ja jeszcze chciałbym wrócić do 95 roku, bo tak Wojtek powiedział o tym wychowaniu, dyscyplinie i o porównaniu co dzisiaj, a co wtedy było. W 95 roku myśmy nie mieli telefonów komórkowych. Myśmy byli poza domem, poza zasięgiem, poza kontaktem z rodzicami, czy, bo tak, 20 lat mieliśmy wtedy, czy bliskimi, przez 300 dni. Od czasu do czasu był jakiś telefon do domu, z portu, bo ktoś jakąś budkę dorwał, czy mieliśmy transmisję radiową. To było naprawdę święto. Listy, kartki pocztowe. Pamiętam sytuację, kiedy na Oceanie Atlantyckim, bo mój tato wtedy też pływał marynarce handlowej, on płynął na wschód, myśmy wtedy na zachód płynęli i nawiązaliśmy gdzieś transmisję radiową. To była bomba podniesienia mi morale o 100%. Usłyszeć głos kogoś bliskiego, szczególnie ojca, on na morzu, ja na morzu i kurczę, synu, jak się masz, tato, wszystko okej, okay. Pogoda fajna u mnie też dobra, do zobaczenia w Gdyni. Także mieliśmy jeszcze jednego kolegę i mamy, Adam Kopczyk. On z kolei w kanale Kilońskim z ojcem się minął. Dosłownie burta w burtę, jego okręt wychodził na morze jego statek wychodził na morze północne, myśmy wracali do domu, także ojciec z synem minęli się 5 metrów od siebie, kurczę, w innych kierunkach, także takie wydarzenia.
No to nie były czasy, że mogliśmy komórek używać, kiedy chcemy, jak chcemy, w każdym porcie i mieć internet, to już w ogóle w tamtych czasach to żadnego internetu praktycznie nigdzie
pamiętacie
nie było.
Pamiętacie te wiadomości, co nam drukowali zawsze na kartkach A4 i człowiek czytał, co w kraju się wydarzyło?
Tak.
Sportowe wiadomości, kto z kim wygrał, kto przegrał.
Nawet aparaty i kamery były rzadkością, także praktycznie też to jest zupełnie inne cieszenie się tą przyrodą, tymi portami, spotykaniem tych ludzi niż dzisiaj, gdzie faktycznie w podróżach nawet krótszych cały czas siedzimy w komórkach, w telefonach, robiąc te tysiące zdjęć i tak dalej, i tak dalej. Tak? No jednak te czasy no, trochę się różniły niż dzisiaj.
W zdjęciach Piotrek może coś powiedzieć, bo on miał aparat fotograficzny.
Trzeba było bardzo szanować klisze.
Domyślam się. Ja widzę tutaj mnóstwo podobieństw, ale i różnic z tym, co było 30 lat temu. Podobieństwem była na pewno pogoda, bo też mamy zimną teraz aurę.
Mroźną.
Wtedy 10 lutego w 96 roku wymarzliście, zanim iskra zacumowała i zanim cumy odebrano, prawda? Wiem, że nie mieliście nawet siły, żeby się z rodzinami przywitać, tak żeście byli skostniali. To też był taki czas dosyć podobny, ale też jest wiele, wiele różnic. Dzisiaj skupiliśmy się na tym aspekcie wpływu tego rejsu na wasze życie. O samym rejsie może trochę mniej powiedzieliśmy, mówiliśmy tydzień temu troszeczkę, ale może się uda jeszcze was spotkać i rozmawiać na ten temat, chociaż już tylko pan dziekan został w Akademii Marynarki Wojennej, pan Krzysztof pływa na okrętach wojennych, a pan Wojciech pływa na...
Zabezpiecza logistycznie marynarkę całą dzisiaj. Tak.
Czyli jednak powróciliście, można powiedzieć, do korzeni. Ja bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję panom za wizytę w studio, że się udało spotkać i pewnie do usłyszenia. Bardzo bym chciała was tutaj gościć jeszcze.
Dziękujemy i do widzenia.
Dziękujemy
również za spotkanie. Miejmy nadzieję do usłyszenia i do zobaczenia.
Iskra powróciła z rejsu 10 lutego 1996 roku. Po 300 dniach żeglugi i przebytych 37 tysiącach mil morskich. Na pokładzie było 58 osób załogi, w tym 34 podchorążych, 18 osób załogi stałej, 5 wykładowców i lekarz. Ówcześni podchorążowie to dziś poważni oficerowie, a niektórzy nawet rozstali się już z mundurem. Niewiele osób zostało również w służbie z załogi stałej i wykładowców. A działo się sporo na pokładzie Iskry, od chrztu morskiego na równiku, poprzez pracę przy żaglach, potężne sztormy, opłynięcie Hornu, Wigilię i Nowy Rok na morzu, aż po wizyty w egzotycznych portach. Dziś to już wszystko. Audycję przygotowała Anna Rębas, a zrealizował Maciej Bogusławski. Dobranoc.
Patent na sternika.